Teraz znajdujemy się w punkcie, w którym mamy odzyskiwanie mitochondrialnego DNA z obu czaszek, a gwiezdne dziecko ma ludzką matkę. Odzyskiwanie zaś jest bardzo proste. DNA jest w dobrym stanie, świeże, czyste. Nie napotkaliśmy na żaden problem. Odzyskują jądrowe DNA człowieka i znów pierwsza próba, tak jak w laboratorium w Kanadzie. Żadnych problemów. Odzyskanie człowiek, nic niezwykłego. Teraz przyszła kolej, aby po raz pierwszy spróbować odzyskać jądrowe DNA gwiezdnego dziecka. Poinformowali mnie, że zarówno mitochondrialne i jądrowe DNA człowieka były łatwe do odzyskania. Nie mamy tu do czynienia ze zdegradowanym osobnikiem. Wynik powinien być dobry i skoro mamy ludzką matkę, należy oczekiwać, że będziemy mieć również ludzkiego ojca. Powinniśmy się przygotować na taką odpowiedź. Powiedziałem, nie przejmuję się tym, chciałbym to po prostu skończyć. Mijają właśnie 4 lata mojego życia, odkąd zszedłem z tematu hominidów i pochodzenia człowieka i niecierpliwiłem się, ponieważ chciałem do tego powrócić. Przez całe 12 lat niecierpliwiłem się, by do tego powrócić, aby znów stać się tą osobą, którą byłem wcześniej. Znajdowaliśmy się w punkcie, w którym pracowaliśmy nad jądrowym DNA gwiezdnego dziecka. Przeprowadzano pierwszą próbę, brak wyniku. Druga próba, brak wyniku. Trzecia próba, brak wyniku. 6 testów, aby się upewnić. Brak wyniku. W tym momencie było jasne, że ojciec gwiezdnego dziecka w jakiś sposób powstrzymywał te klucze, primery, przed znalezieniem dziurki. Matkę już znaleźliśmy. Znaliśmy matkę, obecne były pochodzące od niej 23 chromosomy. Gdyby gwiezdne dziecko miało ludzkiego ojca, normalnego ludzkiego ojca, kluczyki pasowałyby i gdyby tak było, sprawa byłaby zakończona. Gdyby to była prawda, powiedzielibyśmy ok, te wszystkie 25 deformacji jednocześnie, jakie ma czaszka, może zdarzyć się raz na 10-20 miliardów przypadków, ale one są, to jest człowiek i skończylibyśmy pracę. Po tych 6 próbach stwierdzili ostatecznie bez cienia wątpliwości, że ówczesna technologia w 2003 roku nie była w stanie odzyskać jądrowego DNA gwiezdnego dziecka. Co to oznaczało? To oznaczało, że technologia w 2003 roku nie mogła tego dokonać, więc tym bardziej nie mogła w 1999. W 2003 roku dowiedli, że test przeprowadzony w 1999 był absolutnie nieprawidłowy. Tamta próba była pomyłką, manipulacją wyników, obojętnie jak to nazwiesz. Wynik z 1999 roku był błędny. Jednak Novella i wszyscy inni naukowcy i sceptycy całkowicie zignorowali test z 2003 roku, który był dużo bardziej prawidłowy. Przeprowadzony w laboratorium do odzyskiwania starożytnego DNA przez wykwalifikowanych genetyków z tej dziedziny. Inaczej niż w przypadku laboratorium sądowego prowadzonego przez studentów, którzy nie byli odpowiednio wyszkoleni, aby przeprowadzić taką próbę. Po dziś dzień wolą wierzyć pierwszej próbie aniżeli drugiej, ponieważ daje im ona taką odpowiedź, jakiej chcą. Ona daje nauce z głównego nurtu oraz sceptykom taką odpowiedź, jakiej oczekują, która mówi, że to jest człowiek płci męskiej i sprawa jest zamknięta. Podczas gdy w rzeczywistości w 2003 roku dowiedziono, że to nieprawda i gdyby mieli jakiekolwiek poczucie przyzwoitości czy cokolwiek podobnego w ich profesji, powiedzieliby ok, popełniliśmy błąd. Jest pewne, że nowy wynik jest poprawny, ale to nie jest coś, co chcieliby usłyszeć, więc udają, że to się nie stało.
Ale stało się. Raport jest dostępny dla każdego na stronie internetowej projektu Starchild. Muszę dodać, że w 2006 roku poprosiłem Novella, aby zmienił artykuł, usunął, zaktualizował, cokolwiek. Ponieważ teraz stanowił on pole zawierające nieprawidłowe informacje. Odpisał mi: artykuł pozostanie taki, jak został napisany. A jedyną zmianą, jakiej dokonał, jest zmiana daty publikacji z 1999 na 2006 rok. Tak, aby ten pełen błędów raport wydawał się bardziej aktualny. I do dziś jest on używany jako źródło informacji na Wikipedii, którą ja nazywam głupkopedią. Głupkopedystyczny raport na temat mnie i gwiezdnego dziecka. Na moich stronach starchildprojekt.com i lloydpie.com możesz przeczytać prawdę, możesz przeczytać każdą linijkę tego idiotycznego artykułu o mnie i gwiezdnym dziecku. I pod każdą linią oraz pod każdą frazą podaję tam prawdę. Dla każdego, kto chciałby to zobaczyć. Tak samo zresztą z artykułem Nowella. On tam jest, linia w linię, słowo w słowo. Przekazuje, co on mówi oraz to, jaka jest prawda. Ludzie jednak nie rozumieją, w jaki sposób nauka manipuluje prawdą, aby sprawić, że rzeczy są takie, jakie chcą, żeby były. I nie mają szacunku do prawdy takiej, jaka jest. Sieją propagandę, abyśmy uwierzyli w to, co robią. Ale to nie jest to, co robią. Oni próbują chronić siebie i status quo. Nie lubią zmian. I nie lubią zmieniać siebie. Oto, co reprezentuje ich zachowanie. Bez odzyskania jądrowego DNA gwiezdnego dziecka, co moglibyśmy powiedzieć? Wiedzieliśmy, że ojciec nie był człowiekiem. Teraz wszyscy genetycy mogą powiedzieć, a naukowcy mogą to uznać, że nie byli w stanie odzyskać tego DNA. Dokonali 6 prób, które zakończyły się niepowodzeniem, co oznaczało, jak musieli powiedzieć, że istniał pewien typ egzotycznej degradacji u gwiezdnego dziecka. Nie u człowieka, ale właśnie u gwiezdnego dziecka, który pozwolił mitochondrialnemu DNA na przetrwanie, ale nie jądrowemu DNA. Jakaś egzotyczna degradacja, której nikt wcześniej nie zaobserwował. Która uniemożliwiła jego odzyskanie. Tak naprawdę jednak oznaczało to, że ojciec nie był do końca człowiekiem. Pytanie brzmiało, jak bardzo był on oddalony genetycznie od człowieka. Czy różnica była minimalna, czy znacząca? Na to pytanie technologia w 2003 roku nie pozwoliła znaleźć odpowiedzi. Primery były. Połączyli je lub nie. Nie stwierdzili, ilu ich brakowało. Zapytałem więc Ripona i Jasona, co możemy tutaj zrobić, co teraz począć. Powiedzieli, twoje DNA jest tutaj, co do tego nie mamy wątpliwości, ale technologia nie jest w stanie powiedzieć ci tego, co chcesz wiedzieć. Trzeba zrekonstruować cały genom, abyśmy mogli porównać go z genomem człowieka. Obecnie jednak wiemy, że rozwijana jest technologia, która pozwoli odzyskać cały genom, wszystkie pary zasady po kolei. Powiedzieli, że technologia ta będzie dostępna w ciągu 3 do 5 lat. Miałem za sobą 4 naprawdę trudne lata, aby znaleźć się w tym punkcie. A oni mówią mi, że czekają mnie kolejne 3 do 5 lat w tej próżni, w którym nie mogłem potwierdzić, czym jest gwiezdne dziecko. A teraz przynajmniej mogę coś powiedzieć o teście z 1999 roku. To umieszcza z powrotem gwiezdne dziecko na mapie wiedzy alternatywnej. Nie czyni jednak niczego w świecie głównego nurtu. Z tej strony nie ma żadnej odpowiedzi. Znów powolutku odbudowywałem tę wiarygodność w świecie wiedzy alternatywnej przez kolejne 3 lata. W lipcu 2006 roku, dokładnie 3 lata po tym, jak otrzymałem te wyniki, firma 454 Life Sciences w Brantford w Connecticut ogłosiła, że technologia, o której opowiadali mi Jason i Ripon, była już dostępna. Posiadali urządzenie, które potrafiło zsekwencjonować wszystkie pary zasad w genomie, nawet nieznanym, więc zamiast poszukiwania odpowiedzi przy użyciu sekwencji składających się z kilku tysięcy par zasad, mogli to zrobić używając samych par zasad, najbardziej fundamentalnych cegiełek życia, tak aby odtworzyć całość. To było to, czego potrzebowaliśmy, ponieważ gwiezdne dziecko nie posiadało nieznanego genomu. Znamy jego część, która niewątpliwie pochodziła od człowieka. Nie wiemy jaka część, ale druga część pochodziła od innego gatunku. Więc te nieznane segmenty należało znaleźć z taką samą pewnością, jak te segmenty, które już znaliśmy. Ludzki genom został zsekwencjonowany do subgenomu, więc wiedzieliśmy, w jaki sposób odzyskać nieznane fragmenty. To było dokładnie to, czego potrzebowaliśmy do odzyskania genomu gwiezdnego dziecka. Problemem w 2006 roku było to, że była to całkowicie nowa technologia. Na dodatek okropnie droga. Praca nad jednym genomem pochłaniała wiele milionów dolarów. Zaczęli pracę natychmiast, ponieważ to jest coś, na co nauka wymaga odpowiedzi. Oni, naukowcy, nie chcieli odpowiedzi. Mieli nadzieję, że sprawa się rozpłynie, a oni nie będą zawracać sobie tym głowy, więc kontynuowałem moją drogę. 2006, 7, 8, 9. Czekając aż cena zejdzie do poziomu możliwego dla nas do przełknięcia. W 2009 roku wynosiła ona około 500 tysięcy dolarów, 250 tysięcy dolarów w zależności od tego, jak bardzo zdegradowane było DNA. Tak przynajmniej powiedzieli mi w 454. Zależnie od poziomu degradacji, cena może wynieść od 250 000 do 500 000. Gdy próbowałem zebrać te pieniądze, ludzie pytali, czy możemy zagwarantować, że dostaną odzyskane jądrowe DNA, którego nie można było wydobyć w 2003 roku. Odpowiedziałem, że myślę, że tak. Co prawda nie mogę dać za to głowy, ale myślę, że warto spróbować. Nieważne za jakie pieniądze. Myślę, że gdybyśmy odzyskali to DNA, wielka zagadka mogłaby zostać rozwiązana. Nie mogłem nikogo przekonać do poświęcenia tak dużej sumy pieniędzy, nie gwarantując, że jądrowe DNA tam było i że było zdatne do odzyskania. To jest to, czego ludzie oczekiwali. Na początku 2010 roku, w styczniu, skontaktował się ze mną genetyk i powiedział: gdy usłyszałem o tobie po raz pierwszy, to wydawało się trochę dziwne, ale przyjaciel mojej żony przekonał ją, aby przyjrzała się bliżej twojej postaci. Zainteresowała się więc wszystkim, co opublikowałeś, więc przekonała i mnie, abym się temu przyjrzał. Przyjrzałem się i jestem przekonany, że coś tam masz. Jeśli przekażesz mi próbkę, wykorzystam wyrafinowaną technikę sekwencjonowania dubeltówkowego, która odzyska jądrowe DNA do poziomu par zasad. Sekwencje o długości 200, 300, 400 par zasad. Jeśli to DNA tam jest i jest zdatne do użytku, i jeśli uda mi się cokolwiek odzyskać, mogę to przepuścić przez bazę danych Narodowego Instytutu Zdrowia w USA i powiedzieć ci coś więcej, dodał genetyk. Byłem bardzo szczęśliwy. Chciałem to już mieć za sobą i nie przejmować się tym, ponieważ chciałem to już zakończyć. Chciałem tylko prawdziwej odpowiedzi, takiej odpowiedzi, w którą wszyscy możemy uwierzyć, zrzucić z mojego karku ten kamień i powrócić do tego, kim byłem wcześniej. Byłem podekscytowany. Dałem mu próbkę, on powiedział, że skontaktuje się ze mną za kilka tygodni, gdy już będzie coś wiadomo. Oczywiście skontaktował się i mówi: to niesamowite, to jest wszystko, czego tylko byś chciał. Odzyskanie DNA było bardzo proste. Otrzymałem tuziny sekwencji rzędu 200-2000 par zasad. Wysłałem wiele z nich w przypadkowej kolejności do bazy danych NIH, a wyniki są znaczące. Narodowy Instytut Zdrowia w USA jest wielką organizacją, która dostarcza funduszy wszystkim naukowcom, którzy chcą zsekwencjonować genom każdego typu gatunku żyjącego na Ziemi. Od 2006 roku, gdy ta misja została opracowana, oni działają w taki sposób, że każdy na całym świecie może się podzielić swoimi wynikami w USA, jeśli NIH wyłoży pieniądze. Opracowany raport do nich wraca i zostaje umieszczony w tej ogromnej bazie danych. Gdy ostatnim razem sprawdzałem tę bazę, było tam ponad 140 typów gatunków. Teraz może ich być ponad 150, bo cały czas są dodawane nowe. I wśród tych typów gatunków znajdują się tysiące gatunków, których genomy zostały w całości sekwencjonowane. Wirusy, bakterie, gąbczaki, skorupiaki, gady, goryle, szympansy, wszystkie małpy naczelne i ludzie. Wszystkie ich genomy znajdują się w tej bazie danych. Tryliony par zasad, które nazywamy koherentnymi, i one się ze sobą nawzajem pokrywają. Wiele jest takich przypadków, że genomy wśród gatunków się ze sobą pokrywają. Na przykład ludzki genom pokrywa się w 70% z genomem myszy. 70% naszych genów znajduje się w ich genomie, więc wiele z nich się pokrywa. Zgodnie z jednym z wielu argumentów ewolucji, gdzie mamy dużo mieszania się i dopasowywania różnych fragmentów DNA u różnych gatunków. Problem polegał na tym, że gdy wysłał on sekwencję gwiezdnego dziecka do bazy danych, pewna część wróciła w wynikach jako znalezione w ludzkim genomie. Wyniki pokazywały bardzo precyzyjnie, jaki gen znajduje się w jakim obszarze. Kilka tuzinów sekwencji wróciło, więc nie było wątpliwości, że gwiezdne dziecko jest po części człowiekiem. Ale ku ich zaskoczeniu i ku zaskoczeniu wszystkich, druga część sekwencji wróciła jako nieznalezione w bazie, to znaczy nieznalezione na całej Ziemi. Możesz zapytać, co to oznacza nieznalezione w bazie. Możesz jednak się domyślić, że tego po prostu nie ma. Tak więc spora część genomu gwiezdnego dziecka nie została znaleziona w bazie danych NIH, co oznacza, że nie ma go na Ziemi. Wobec tego jest to bardzo mocna wskazówka, że cząstka pochodząca od ojca gwiezdnego dziecka nie występuje na Ziemi. Nie jest ludzka, jest obca, więc to, co o tym sądziliśmy, co sobie wyobrażaliśmy, okazuje się być prawdą. To ważne, aby zrozumieć, że to, co odzyskaliśmy, to bardzo mała część całego genomu. Przyjęliśmy, że genom gwiezdnego dziecka będzie podobnej długości co genom ludzki, który składa się z około 3 miliardów par zasad. Genom szympansa ma około 3 miliardów par zasad. Podobnie genom goryla. Wydaje mi się jednak, że to dowodzi, że będzie tego dużo więcej. Na przykład 3,5 miliarda par zasad. Może nawet 4. Ale w każdym razie dużo więcej niż 3 miliardy. Gwiezdne dziecko może mieć więcej lub mniej niż 3 miliardy, ale może posiadać nawet 5 miliardów. Urządzenie z 454, a obecnie także urządzenia z Illumina, potrafią to odzyskać. Cały genom. Będziemy w stanie porównywać genomy para po parze, sekwencja po sekwencji, do człowieka, do szympansa, do goryla, do wszystkiego i znaleźć dokładnie, do którego genomu pasuje gwiezdne dziecko w wielkim schemacie życia. Ciekawą rzeczą jest to, że szympans pod względem genetycznym różni się od człowieka tylko o 3%. O tyle różni się genom szympansa od genomu człowieka. Szympans posiada w 97% taki sam genom co człowiek. Tylko te 3% dzielą nas od szympansa spośród wszystkich 3 miliardów par zasad. To jest 90 milionów par zasad. Dużo do opracowania, jeśli wiesz, co z tym zrobić. Goryl różni się od człowieka w 5%. W 95% jego genom jest taki sam. 150 milionów odmiennych par zasad. Przyjęliśmy więc zawsze, że ponieważ gwiezdne dziecko miało ludzką matkę i wydaje się być pewnego typu hybrydą człowieka i obcego, ojciec musiał być wystarczająco podobny do człowieka, tak aby wpasować się w tę 3% różnicę między człowiekiem a szympansem. Takie było przypuszczenie. Wszyscy ludzie są do siebie podobni w 99,9%. Obecnie pojawiają się pewne argumenty mówiące, że jest to nieco mniej, około 99,5%. W każdym razie jednak maksymalna różnica wynosi około 0,5%, aby wyjaśnić wszystkie różnice dotyczące rasy, poziomów inteligencji. To jest bardzo wąskie okno, aby wyjaśnić te wszystkie różnice, ale to nie jest 3% jak dla szympansa lub 5% dla goryla. U nich te różnice są dość znaczące. Zawsze przyjmowaliśmy, że gwiezdne dziecko będzie pasowało do tego 3% okna. Musiałoby, gdyby było efektem stosunku seksualnego, ponieważ to nie może być szympans, gdyż szympans z człowiekiem nie może spłodzić potomstwa. Szympanse i inne naczelne posiadają 48 chromosomów, my zaś mamy ich 46. Na tym więc polega problem. Niewykluczone, że inne zwierzęta z różnymi liczbami chromosomów mogą się między sobą krzyżować. Nigdy jednak nie zdarzyło się, aby ze związku szympansa z człowiekiem powstały młode. Naziści usilnie próbowali tego dokonać, aby stworzyć superżołnierzy. Było wiele prób, ale zakończonych niepowodzeniem. Tak więc gwiezdne dziecko musi pasować do tego okienka, o którym mówimy. Mam nadzieję, że zamiast zbliżać się do 99%, dojdzie raczej do 98 czy 97%. Gdyby gwiezdne dziecko doszło do 99,5% lub 99,4% albo 99,3%, to jest wystarczająco blisko do człowieka, aby naukowcy mogli powiedzieć: to jest jakieś dziwadło, jakiś rodzaj hobbita, dziwny rodzaj człowieka, o którym wcześniej nie słyszeliśmy. Ale to jest człowiek. Gdyby zaś doszło do 98%, to jest za daleko, byś mógł powiedzieć: to jakiś dziwny człowiek. To jest po prostu za daleko. Jeśli dojdzie do 99,5 lub mniej, do 98%, wygrywamy.
to jest jakiegoś rodzaju obcy lub hybryda obcego i człowieka. 97%, więc jest to szympans. Niewątpliwie jest to obcy, ale jest tak samo odmienny od nas jak szympans. Możesz tego użyć jako argumentu. Gdy rozmawiałem z genetykiem na temat tego, co znalazł w tych procentach, zapytałem, gdzie twoim zdaniem to będzie pasowało w tym 3-procentowym okienku? On powiedział, że to okienko z pewnością będzie inne, dużo większe. Powiedział, że w oparciu o to, co wiemy, obecnie może to być 10 do 50%. To jest naprawdę bardzo szeroki zakres możliwości, ale wciąż, nawet jeśli to jest 10%, 9, 8, nawet tylko 5%, to jest to goryl. To jest goryl. Po stronie naukowej nie ma argumentu przemawiającego za tym, że jest to jakiś nieznany człowiek, jeśli jest w takim stopniu odmienny genetycznie jak goryl. Innym sposobem spojrzenia na to w swego rodzaju zredukowanej postaci jest wyobrażenie sobie pewnych linii znajdujących się przed tobą. 100%, czyli pełna linia, oznacza człowieka. Wyobraź sobie 3% i dostajesz szympansa. Wyobraź sobie 5% i już masz goryla. Wyobraź sobie 10 do 50% i masz gwiezdne dziecko. Co do gwiezdnego dziecka obecnie sądzimy, że różnica będzie wynosić 15 do 20%. Tak w tej chwili oceniamy, ale są to bardzo zaokrąglone szacunki. Ale wyobraź sobie, że te 100%, 97%, 95% i powiedzmy 85% stanowi pewną granicę. Musimy zrozumieć, że powiedzmy mysz jest do nas podobna genetycznie w 70%. To zaledwie 15% mniej od tego, gdzie jesteśmy, czyli od 85%. Na tym polega różnica. Genom myszy jest w 70% podobny do genomu człowieka. Dla stworzenia, które nie jest nawet w większości ludzkie, to jest niesamowite, ponieważ to oznacza, że nie tylko gwiezdne dziecko potwierdzi, że jakiegoś rodzaju hybryda człowieka i obcego kiedykolwiek istniała na Ziemi, i umarła i została pochowana 900 lat temu, co jest dość sporą pigułką do przełknięcia dla nauki i dla wszystkich. Ale również ta istota, która żyła, umarła i została pogrzebana, była genetycznie zaprojektowana. Przypuszczalnie nie mogła być produktem stosunku seksualnego, ponieważ w ten sposób niemożliwe jest osiągnięcie tak dużej różnicy między obojgiem rodziców na takim poziomie. Żeby coś takiego się stało, potrzebna jest inżynieria genetyczna. To jest dużo większa pigułka i dużo trudniejsza do przełknięcia, ale to jest to, gdzie stoimy w tej chwili. Gdy rozmawiam z tobą podczas tego wywiadu, sądzimy, że tak właśnie będzie. Gdy uda się wydobyć cały genom, obojętnie ile tego jest, możemy odkryć pewne znaczące różnice w stosunku do tego, co mamy teraz. Ponieważ teraz zajmujemy się jego niewielką ilością. Powiedzmy, że cały genom składa się z 3 miliardów par zasad. I wyobraźmy sobie, że jest to po prostu bochenek chleba. Do tej pory odzyskaliśmy około 30 tysięcy par zasad. To jest bardzo mała kromeczka z tego całego chleba. Jednak nawet taki kawałek nam wystarcza, by stwierdzić, że to jest bochenek chleba. Zobaczyć, jak on smakuje, z czego jest zrobiony, jak pachnie, jak wygląda. Ale to wystarczy, by wiedzieć, jak wygląda cały bochenek, albo z czego jest zrobiony. Możesz się irytować pewnymi rzeczami, których w rzeczywistości nie widzisz, których nie skojarzyłeś ze sobą. Wciąż mamy jednak pewien pomysł co do tego, jaki ten bochenek może być. Prognozujemy na podstawie takiej małej ilości. Ale bez cienia wątpliwości końcowa odpowiedź wykroczy daleko poza to okienko 3 lub 5%. Jeśli jednak nawet ta różnica wynosi tylko 3%, jeśli to tylko szympans, to wciąż jest to obcy. Jeśli tylko goryl, wciąż jest to obcy. Jeśli jednak wykroczy poza zakres, o którym mówimy, to jest to super obcy. To jest prawie poza zakresem naszej wyobraźni. Do momentu, w którym z trudem się zastanawialiśmy, jak było możliwe dokonanie czegoś takiego, sądziliśmy, że w poczęcie gwiezdnego dziecka zaangażowane było nawet troje rodziców. Mogło być tak, że obydwaj rodzice byli obcymi, a dziecko w jakiś sposób powstało z ludzkiej komórki jajowej. Zostało umieszczone w ludzkiej komórce jajowej i urodzone przez ludzką matkę. Dlaczego tak się stało, nie mam pojęcia, ale to jest coś, co pchnęło nas do robienia takich założeń, pewnego rodzaju kreatywnych myśli, które próbują wydostać się z naszych głów, gdy pojawiają się jakieś przesłanki. Teraz tak naprawdę potrzebujemy tylko pieniędzy. Wszystko jest gotowe.
Wszystko jest na swoim miejscu. Musimy jedynie zebrać pieniądze, by zrobić to, co trzeba. W końcu ktoś zda sobie sprawę z tego, że powstaje największa historia, jaką można stworzyć. Większa nawet niż wylądowanie człowieka na Księżycu. Jest to też jeden z zasadniczych punktów w historii człowieka, w którym potwierdzasz bez cienia wątpliwości, że obce formy życia istnieją i że współdziałały z nami przez co najmniej 900 lat oraz że potrafiły dokonywać inżynierii genetycznej i skomplikowanych genetycznych projektów co najmniej 900 lat temu, co z kolei otwiera argument, że ludzie byli projektowani genetycznie, ponieważ jest na to wiele dowodów, potwierdzających, że tak właśnie jest. Jeśli chodzi o sam genom, mamy taką samą ilość genomu co ssaki naczelne, choć różnimy się od nich ilością chromosomów. One mają 48 chromosomów, po 24 w każdej parze. My zaś posiadamy 46, po 23 w każdej parze. Gdyby odjąć te dwa chromosomy, nie moglibyśmy mieć takiej samej ilości genomu. Więc co się stało? Stało się tak, że u ludzi drugi chromosom i trzeci chromosom, które występują u naczelnych, zostały przez kogoś w jakiś sposób połączone. Ktoś usunął telomery z ich końcówek, połączył je i magicznie spowodował, że one w dalszym ciągu działają. Pomijając to, jak pracowałby normalnie z brakującymi końcówkami, one połączone wciąż działają. Oto jak drugi i trzeci chromosom występujące u naczelnych są połączone. Oczywiście naukowcy będą dalej ciągnąć to. Przyroda to potrafi. Przyroda może wszystko. Przyroda potrafi takie rzeczy. Ponieważ mówią, że przyroda potrafi, wygrywają, gdyż to oni tutaj rządzą. W 9 innych naszych chromosomach, jeśli wyobrazisz sobie każdy z nich jako pionową tyczkę, w każdym z nich, w 9 spośród 23 par chromosomów, jeden segment został wyciągnięty stąd i przesunięty tutaj, inny zaś został wyciągnięty, odwrócony i włożony z powrotem. Mówią, że przyroda także to potrafi. W rzeczywistości tak nie jest. To jest stosowana inżynieria genetyczna. Jasne jest więc, że zostaliśmy genetycznie zmanipulowani. Na jakiej podstawie twierdzi pan, że przyroda czegoś takiego nie potrafi? Wyjmij określone segmenty z chromosomu, zamień je i włóż z powrotem. W jaki sposób ma się to teraz przesunąć na pierwsze miejsce, odwrócić i połączyć z segmentem, który jest za nim? Przyroda tego nie potrafi. Oni powiedzą, że to jest możliwe. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Przyroda tego nie potrafi. Nie jest aż tak skomplikowana. Przyroda jedynie zachowuje obojętnie, co jest, i powtarza. Zadaniem przyrody jest powtarzać dokładnie to, co miała wcześniej. Wszystkie nasze geny i chromosomy są zachowane. Mutacje są bardzo rzadkie. Mutacje tak naprawdę nie powodują cierpienia ani śmierci. Więc zrobienie czegoś takiego nie jest mutacją, jest wydarzeniem. Mutacja jest jednym małym punkcikiem w jednej zmieniającej się parze zasad. Wyjmowanie elementu i robienie czegoś takiego to wydarzenie. I jest 9 takich przypadków w ludzkim układzie chromosomów. Najważniejsze jednak jest to, że przypuszczalnie ewoluujemy od rzeczy na naszej planecie, na której wszystko jest zależne od wszystkiego innego i wszystko jest ze sobą połączone. I tak jest pomimo upływu życia. Aczkolwiek u ludzi w naszych genach. Mówi się, że w naszych chromosomach znajduje się 20 tysięcy, innym razem, że 30 tysięcy, średnio 25 tysięcy genów. 223 z nich nie można znaleźć u żadnej innej istoty żyjącej. 223 geny, których nie można znaleźć. Skąd one się wzięły? Gdzie je otrzymaliśmy? Jak one dostały się do naszego kodu genetycznego? Nie mogły. Musiały zostać tutaj umieszczone. Naukowcy mówią, że jakiś rodzaj bakterii zainfekował najwcześniejszych ludzi i umieścił tam ten fragment. Ta bakteria już nie istnieje, więc nie możesz dojść do tego, co tego dokonało. Ale te geny muszą pochodzić od bakterii, gdyż nie mogą być efektem, powiedzmy, inżynierii genetycznej. Niemniej jednak istnieje na to dowód. Gwiezdne dziecko otwiera poważną debatę na temat argumentu mówiącego, że jesteśmy genetycznie zaprojektowani. Jeśli ono zostało genetycznie zaprojektowane 900 lat temu i jeśli możemy to potwierdzić, nie jest zbyt wielkim krokiem rozważenie tego,
że ludzie zostali stworzeni 200 tysięcy lat temu poprzez projektowanie genetyczne, tak jak piszą Sumerowie na swoich tablicach wyrytych 5 tysięcy lat temu. I tak jak sądzą ci z nas, którzy wierzą w teorię interwencyjną pochodzenia. Myślę, że istnieje spory dowód do wykazania tego. I nie tylko my jesteśmy genetycznie zaprojektowani, ale myślę, że wszystkie udomowione rośliny i zwierzęta są zaprojektowane genetycznie, aby mogły istnieć na tej planecie. Wszystko to okaże się prawdą może z czasem, tak radykalnie jak brzmi to obecnie. Wszystko to okaże się prawdą, a wszystko, w co w tej chwili wierzy nauka z głównego nurtu oraz to, co głosi i nawraca, jest błędne. To dlatego zatytułowałem moją książkę Everything You Know Is Wrong. Wszystko, co wiesz, jest nieprawdziwe, ponieważ tak właśnie jest. W oparciu o wiele lat badań jestem przekonany, że obecnie my, jako kolektyw, jesteśmy ignorantami, jeśli chodzi o rozumienie rzeczywistości. Podobnie jak ludzie żyjący 300 lat temu, którzy wierzyli, że Ziemia jest płaska i że jest centrum wszechświata. Dzisiejsza nauka z głównego nurtu niczym nie różni się od tej sitwy płaskiej Ziemi sprzed 300 lat. Niczym się nie różni. Jest po prostu ślepa na fakty, ślepa na rzeczywistość. Ponieważ rzeczy szybko się zmieniają, za 100 lat ludzie spojrzą na to, co mamy obecnie i będą się z nas śmiać tak samo, jak my teraz śmiejemy się z ludzi, którzy wierzyli, że Ziemia jest płaska i że jest centrum wszechświata. Jesteśmy po prostu takimi samymi ignorantami tych rzeczywistości, a z upływem czasu je potwierdzimy. Musi jednak istnieć, moim zdaniem, pewien punkt zwrotny, podwaliny czegoś nowego. Coś, co ożywi prawdę i pozwoli jej wyjść na światło dzienne. Myślę, że gwiezdne dziecko mogłoby być tym lewarkiem, tym punktem zwrotnym, ponieważ zmusi ten spór do przybrania poważnego tonu. A gdy spór stanie się poważny, ludzie zaczną patrzeć na te oczywiste już teraz rzeczy, takie jak połączenie drugiego i trzeciego chromosomu i odwrócenie tych 9 części chromosomów, jak również na niezauważone wcześniej 223 geny i wszystkie inne rzeczy, które są oczywiste. Ale naukowcy je ignorują, ponieważ w ich najlepszym interesie jest ignorowanie. Gdy temat znajdzie się na stole do odpowiedniej dyskusji i gdy nie będzie można go już uniknąć, te rzeczy staną się głównymi tematami do dyskusji w badaniach, analizie, a prawda zostanie odkryta. Taka jest obecnie moja opinia. Film wyprodukowany przez studio New Paradigm Films w Norwegii. Tłumaczenie ze słuchu Ivelios. Poprawki Spock Akila. Czytał Hubert Chłopicki.